A z nami już przez Skype'a są Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Stanisław Szultka, ekonomista UG. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o pomyśle Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, inna informacja i jestem ciekawa panów opinii. Stany Zjednoczone, a właściwie prezydent Donald Trump obwieścili, że będą się domagać odszkodowania od Chin za koronawirusa. Czy to w ogóle możliwe i jakie konsekwencje to może zrodzić? Bo jeśli USA, to potem może i Europa i cały świat. A właściwie skąd mamy pewność, że ten koronawirus na pewno jest z Chin?
Przede wszystkim Marek Lewandowski. W tym globalnym wymiarze międzynarodowym takie śledztwo należy przeprowadzić. I to jest bardzo dobry list ze strony Stanów Zjednoczonych, bo jak jest zarzut, to jest obrona. Bo nie może być tak, że mamy ogólnoświatową pandemię, że mnóstwo ludzi umiera, gospodarki zostały zamrożone, cierpią i nie ma i nie wyjaśnimy sobie przyczyn, a być może i nie wskażemy, kto jest temu winny. Jak najbardziej coś takiego trzeba zrobić, jak najbardziej taki proces musi zostać przeprowadzony i bardzo dobrze, że Stany Zjednoczone są zdeterminowane, żeby to zrobić, bo mają i siły, środki i potencjał, żeby takie globalne śledztwo, najlepiej na forum ONZ-u, bo myślę, że nie mamy lepszej globalnej agendy niż Organizacja Narodów Zjednoczonych, żeby taki proces przeprowadzić.
Stanisław Szultka.
Znaczy, ja powiem tak, na pewno tego typu informacji nie można rozpatrywać bez kontekstu, który też obserwujemy. Ja mówię teraz o ekonomicznym kontekście, czyli tak naprawdę wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami w szczególności, która się toczy. I to jest na pewno też jakiś element takiego prężenia muskułów i przeciągania. To na pewno to nie jest bez znaczenia. Natomiast co do samej, znaczy zarzuty można stawiać i można próbować, że tak powiem, odszkodowanie, to zawsze można. Natomiast czy to będzie skuteczne? Ja zgadzam się na pewno z tym, że warto wyjaśnić i źródła, i przyczyny. Natomiast rozumiem, że ewentualne odszkodowanie mogło być tylko na zasadzie winy. Znaczy, gdyby się udało potwierdzić, że Chiny, nie wiem, celowo gdzieś tam chroniły, nie dawały informacji do świata, czy albo ukrywały rzeczywisty stan, wiedząc oczywiście o, nie wiem, zakażalności, o ryzyku, o rozprzestrzenianiu się i celowo ukrywały to przed światem, no wtedy można by mówić o jakiejś odpowiedzialności rządu chińskiego. Nie wiem, czy będzie to łatwo udowodnić, mówię, na zasadzie winę rzeczywiście, a nie tylko ryzyko, że się rozprzestrzeni, bo nawet samo to, że wirus się rozprzestrzeni z Chin, no na pewno nie będzie wystarczającym powodem, żeby takie odszkodowanie było uzasadnione. Natomiast zgadzam się z tym, że warto to wyjaśnić wszystko, również dlatego, żebyśmy na przyszłość jako wspólnota międzynarodowa umieli być może sobie lepiej radzić z tego typu zagrożeniami.
Ja też bym chciał, żeby taki proces czy takie wyjaśnianie było skierowane wobec Światowej Organizacji Zdrowia, a więc ONZ-owskiej agendy, jak ona zachowywała się w tym całym kryzysie, czy to nasze narzędzie takie globalne, które ma nam zapewniać bezpieczeństwo, działa w sposób właściwy. Wydaje się, że nie dostaliśmy w porę ostrzeżeń, że Światowa Organizacja Zdrowia nie zajmuje się w sposób właściwy rozpoznawaniem i ostrzeganiem przed takimi zagrożeniami. Więc mam nadzieję, że to w takim szerszym kontekście do takiego wyjaśnienia dojdzie.
Wracamy teraz na polski rynek. Jak zatrzymać lekarzy w jednym miejscu? Trudno się dziwić, że oni chcą zarobić więcej, tak jak każdy. Przecież pracują w wielu miejscach naraz. A co w sytuacji koronawirusowej nie jest bezpieczne? Mają zapowiadane dodatki za pracę, są problemy według OZZL-u z ich wyliczeniem. Więc Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił się z postulatem, aby przyjąć sposób najprostszy, najtańszy, jeśli chodzi o koszty organizacyjne, najbardziej rozsądny, w istocie jedyny sprawiedliwy, to jest cały czas cytat, to znaczy przyznać każdemu lekarzowi dodatek w kwocie 10 tysięcy złotych za jeden miesiąc pracy w jednym miejscu. Za i przeciw.
Przede wszystkim, jeżeli pojawiają się postulaty, to znaczy, że jest jakiś problem do rozwiązania i należy zawsze w takiej sytuacji poważnie do tego podchodzić. Z jednej strony musimy mieć świadomość, że lekarze rzadko pracują w jednym miejscu i to się bierze nie tylko z tego, że są niedobory lekarzy w ogóle, ale też wiele szpitali, żeby wypełnić stawiane wymagania przez kasy chorych, muszą, znaczy Narodowy Fundusz Zdrowia, muszą wykazywać odpowiednią ilość specjalistów w swoich placówkach i bardzo często ci lekarze po kawałku etatu pracują w wielu miejscach. Dzisiaj takiej możliwości nie mają i pojawia się istotna różnica w ich dochodach. A więc to, że się taki postulat pojawia, to znaczy, że jest problem do rozwiązania i należy do niego podejść poważnie. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić, czy ten postulat jest sprawiedliwy, rozsądny. Nie ma aż takiej wiedzy, żeby się wypowiadać bardzo szczegółowo.
Ja powiem tak. Znaczy, rzeczywiście trochę ta sytuacja z koronawirusem pokazuje pewne, ja bym powiedział, patologie naszego rynku pracy. I on nie dotyczy oczywiście tylko tutaj środowiska medycznego, też innych, ale dzisiaj jakby to wychodzi na światło, można powiedzieć. Ja powiem, trochę bazując też na doświadczeniach w nauce, znaczy moim zdaniem nie jest nic dziwnego, żeby wymagać od pracowników, żeby pracowali w jednym, czy też w głównym miejscu pracy. I moim zdaniem można jakby tego, tak trochę to funkcjonuje w nauce też, że gdzieś się deklaruje jakby główne miejsce pracy. I oczywiście można tam uzyskać zezwolenie na dodatkowe, ale pod pewnymi warunkami. Znaczy pod w zależności, jeżeli to nie koliduje w jakimś sensie. To jest zawsze case by case rozpatrywane. Dzisiaj rozumiem, w przypadku medyków jest ten problem. Znaczy, że jeżeli ktoś pracuje w szpitalu zakaźnym i w innym, no to jest jakiś konflikt. Natomiast co do tego dodatku. Znaczy, moim zdaniem to trochę zależy od, jaka jest podstawa po pierwsze tego, bo moim zdaniem, tak jak mówiłem, można wymagać, żeby ktoś pracował w jednym czy głównym miejscu pracy. Jeżeli to nie koliduje, może mieć pozwolenie. I oczywiście, jeżeli na takich warunkach brakuje chętnych do pracy, no wtedy trzeba zwiększyć no, korzyści, w szczególności jakby pensje czy jakieś premie, żeby odpowiednią liczbę osób przyciągnąć do pracy. Natomiast dla mnie trochę dziwnym jest taki dodatek na zasadzie, że płacimy za to, że ktoś nie może dorabiać gdzieś tam pracując na etacie, czy w jakimś tam formule. Więc to jest, taka podstawa jest trochę dziwna. Natomiast też na pewno jest możliwe dodatek za, nie wiem, jakieś szczególne warunki pracy. Jeżeli uznajemy, że dzisiaj sytuacja z koronawirusem jest szczególna i osoby, które w tym obszarze pracują, wymagają jakiegoś dodatku, no to też na pewno jest to uzasadnione. Natomiast na koniec chciałbym tylko zwrócić uwagę, moim zdaniem jednak dużo ważniejszy czy większy problem w tej kwestii dotyczy jednak pielęgniarek, bo też dlatego, że one również pracują w kilku miejscach, a dodatkowo no, zarabiają jednak dużo mniej i w zasadzie u nich, jeżeli są zmuszone do pracy w jednym miejscu, no to się w dużo większym stopniu przekłada na jakby utratę dochodów i jednak czasami też jakby dramatyczną sytuację jakby finansową. Więc to jest tutaj w tym obszarze chyba jest ważniejszy nawet problem niż w przypadku lekarzy.
A do tego nie zapominajmy jeszcze o ratownikach medycznych i także o salowych, tak. Które również no, są narażone na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo w związku z sytuacją z koronawirusem.
No dokładnie, pani redaktor. Pamiętajmy, że tych profesji bezpośrednio stykających się medycznie z koronawirusem jest kilka i nie można się tylko skupiać na jednej, ale z drugiej strony też odnosimy wszyscy wrażenie, że poza walką z koronawirusem służba zdrowia praktycznie nie istnieje i to jest dramatyczna sytuacja.
No i właśnie, jak zapewnić polskiej służbie zdrowia medyków? Może jednak przyspieszyć prace związane z otwarciem rynku dla lekarzy, dla specjalistów z zagranicy? No chociaż te, teraz więcej... akurat mamy problem, mówię tutaj przyszłościowo, bo mamy granice pozamykane, więc to też nie jest takie na teraz, w tej chwili możliwe.
Pamięta pani redaktor taki serial Przystanek Alaska? Tam główny bohater musiał odpracować stypendium, które wypłaciła mu społeczność lokalna, żeby mógł się wykształcić na lekarza i potem musiał przez 4 lata dla tej społeczności lokalnej pracować. No musimy wprowadzić mechanizm, gdzie studia i uprawnienia lekarza są jakoś powiązane też dla nas, dla społeczeństwa, z korzyściami, które ten lekarz potem dla nas będzie świadczył, bo przecież studia w większości mimo wszystko są bezpłatne, a więc płacone z naszych podatków, bo nie ma niczego za darmo. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, możemy kształcić dużo więcej lekarzy niż kształcimy. Moce przerobowe, w cudzysłowie, moce przerobowe uczelni są dużo większe, a my tego potencjału nie wykorzystujemy. Mhm.
Zdaniem ekonomisty?
Znaczy, no tak naprawdę łatwych rozwiązań nie ma. Natomiast ja jestem jak najbardziej za otwarciem i przyjmowaniem też, daniem szansy osobom z zagranicy. Tylko też to nie jest też łatwe. W sensie konkurujemy też z innymi, jeżeli mówimy o międzynarodowym układzie, z innymi krajami, często bogatszymi, które... nie tylko mogą więcej zapłacić samej pensji, ale często jakby tworzą też trochę bardziej atrakcyjne warunki do pracy, do rozwoju kariery.
I do uznawania umiejętności, kompetencji lekarza. U nas z tym jest problem.
Ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, rozumiem, że zakładamy, że przyciąganie pracowników jakby spoza Unii Europejskiej, no to też może być tak, że przyjadą do Polski na okres, a potem i tak wyjadą po jakimś czasie do, nie wiem, Niemiec, Szwecji czy do jakiegoś innego kraju, więc no na pewno nie będzie łatwe, ale jak najbardziej jest to ścieżka możliwa. Natomiast co do samego kształcenia, no tutaj też trochę jest taki problem. Znaczy generalnie oczywiście można zwiększyć, tylko trzeba też mieć chętnych do, żeby studiowali nauki medyczne i też podołały jakby tego typu studiom. A dwa, no tutaj też jest trochę to, że często potem takie osoby wyjeżdżają do pracy, nie wiem, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Skandynawii. I to jest kwestia właśnie, mówię, nie raz wynagrodzenia, ale też tak naprawdę coraz częściej jakby samej warunków pracy i możliwości rozwoju w trakcie kariery zawodowej. To na pewno nie jest łatwe i tego się niestety z dnia na dzień pewnie nie zmieni.
A my zmieniamy temat. Będą zamykane centra handlowe, będą padały sieci handlowe. Tak mówi o skutkach epidemii koronawirusa w rozmowie z Gazetą Wyborczą Sławomir Łoboda, wiceprezes gdańskiej LPP, do której należą takie firmy jak Reserved, Mojito czy Sinsay. Jego zdaniem kłopoty czekają też centra handlowe. Jak powiedział w jednym ze sklepów należących do LPP, w dniu otwarcia galerii handlowych w ramach odmrażania gospodarki sprzedano tylko jedną sztukę odzieży. Sławomir Łoboda pyta, kto będzie chciał kupować odzież bez przymierzania. No i właśnie ja pytam panów, jak będzie? Będą padały galerie handlowe? W naszym kraju jest ich dzisiaj około 650. Czy co się zmieni?
Wiele razy mówiliśmy, i to nawet w tej audycji, że nie potrafimy zrozumieć, dlaczego aż tyle galerii handlowych powstaje i to często blisko siebie. I to w sytuacji, gdy w większości są tam sieciówki, takie same powtarzalne. Czy to jest jedna galeria, druga, czy trzecia, to najczęściej ten podstawowy zestaw sklepów jest wszędzie taki sam. Bardzo mocno rozwinęła się i to jest też skutek tej kwarantanny ogólnonarodowej. Bardzo rozwinęła się sprzedaż internetowa. Firmy internetowe, szczególnie te odzieżowe, obuwnicze, ale też i ogrodnicze, bo sam tego ostatnio doświadczyłem, bardzo rozwinęły jakość swoich usług. Sama kwestia zwrotów, przymiarek, to może i wydłuża czas, ale też pozwala bardzo, bardzo tak racjonalnie wybierać to, co kupujemy. Powoduje, że wielu z nas często pójdzie do galerii raczej zobaczyć, przymierzyć, obejrzeć, a potem kupić przez internet, niż chodzić po galeriach. Ale jest jeszcze jeden skutek, który pomijamy i to jest taki bardzo mentalny, psychologiczny. My jesteśmy tak spragnieni przyrody, morza, gór, spacerów po tym siedzeniu w domu, że póki co jeszcze wybieramy naturę, a nie galerie handlowe, I być może jak już to wróci do normy, to i może galerie wrócą do swojego normalnego rytmu pracy i będą mogły normalnie funkcjonować. A dzisiaj jesteśmy w takim trochę okresie przejściowym, nie wiedząc, jak długo jeszcze to całe zamrożenie gospodarki potrwa.
Ja powiem tak, rzeczywiście zgadzam się, że trochę jeszcze jest dużo zmiennych, których nie wiemy i raz czas jeszcze ewentualnego zamknięcia. Ja nie mam na myśli tylko tam samych sklepów, bo te generalnie są otwarte, ale takich dodatkowych usług typu restauracje, typu kina czy inne takie usługi, atrakcje wypełniające czas, rozrywkę zapewniające, bo w ostatnich latach centra handlowe no zmieniły taką podstawową. One nie są miejscem, gdzie chodzimy na zakupy tylko, ale tak naprawdę zapewniają właśnie co najmniej te trzy funkcje, czyli rozrywkę, kino czy inne takie.
I usługi też, fryzjerzy też atrakcje. Przecież, za którymi bardzo tęsknimy.
Usługi, tak, zgadzam się.
Fryzjerów,
ale
nam trzeba fryzjerów.
Gdzie się spotykamy, nie wiem, żeby na kawę wypić, na spotkania biznesowe czasami, zjeść coś. I przy okazji też robimy zakupy, tak? Często jakby te trzy funkcje, one jakby żyją w symbiozie i tak naprawdę stanowią o sile danego centrum. Jeżeli którąś z tych wyłączamy, to oczywiście ma to przełożenie też na inne. Jeżeli cały czas nie są dostępne restauracje, że można zjeść, dwa, nie są dostępne te punkty rozrywki, no to siłą rzeczy jakby centra, sam powód, żeby pójść do centrum jest tylko taki, że chcemy rzeczywiście coś kupić, a to widać jest za mało. I drugi element, znaczy moim zdaniem sytuacja jakby nie wróci tak szybko do stanu poprzedniego, nawet jeżeli te restrykcje formalnie zostaną zniesione. Typu ja mówię teraz o restauracjach, mówię nawet o kinach czy innych rozrywkach. Dlatego, że część ludzi widać no, jest przerażona i te obawy są, czy one są uzasadnione, czy bardziej, czy mniej, to ja teraz nie chciałbym tego dyskutować, ale generalnie tak jest. I myślę, że nawet jeżeli zniesiemy wszystkie restrykcje, to i tak nie wróci ta skala odwiedzin w takich masowych miejscach gromadzących dużo ludzi, jak miało poprzednio. Więc ta sytuacja tak szybko się nie zmieni i to na pewno będzie miało wpływ na handel w centrach handlowych i one niejako muszą wymyślić się na nowo trochę. Znaczy przynajmniej w pewnym aspekcie, jeżeli chcą przetrwać. Część pewnie będzie miała na pewno trudności, być może część upadnie. Jaka to będzie skala, jakby tego nie wiemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie wprost. Być może tych kwestii sprzedaży właśnie ubrań i tak dalej. Ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście coraz więcej byliśmy zmuszeni, żeby kupować w internecie i niektóre aspekty takie jak kupić bez przymierzania wydawały się jeszcze niedawno nam bardzo trudne, ale no część z nas się przełamała i myślę, że jak raz zrobiła to zrobi to drugi, więc siłą rzeczy też będziemy coraz więcej jednak kupować w internecie takich rzeczy, które do tej pory w zasadzie nie kupowaliśmy.
A właściciele galerii będą musieli przemyśleć jednak sprawę negocjacji z najemcami cen za najem, bo jeśli tego nie zrobią, to rzeczywiście być może upadną, bo wszystko się, jak widzimy, zmienia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś przez Skype'a Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Stanisław Szultka, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Do widzenia.